Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na Słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce i partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jest środa, 19 kwietnia. Ostatni raz rozmawiałem w Nasłuchu z Wojtkiem Szackim pod koniec grudnia. Wówczas ocenialiśmy szanse opozycji na przejęcie władzy na 65%. 31 marca w prognozie Polityki Insight ta sama liczba wyniosła już 40%. Zapytam Wojtka, co spowodowało, że tak bardzo zrewidował swoje przewidywania. A także, jak dziś Wojtek ocenia szanse na zmianę władzy. Wreszcie dopytam, od czego zależy zmienność prognostyczna. Oraz jak często i jak bardzo przewidujemy, że będziemy zmieniać zdanie w najbliższych miesiącach. Zapraszam na Nasłuch. Wojtku, cofnijmy się proszę do marca. Czy twoim zdaniem marzec był miesiącem przełomowym? I jeżeli tak, to co ten przełom spowodowało?
Fajnie, Andrzej, że wróciłeś. Ominął cię jeden sezon serialu naszego, nie jest to raczej Gra o Tron, tylko Korona Królów. Jeśli chodzi o tempo akcji i zawartość fabularną, to nie jest to produkcja najwyższej klasy, ale rzeczywiście trochę się pozmieniało pod twoją nieobecność. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wydarzyło się parę istotnych rzeczy. Mam tutaj na myśli przede wszystkim załamanie się projektu wspólnej listy widowiskowe za sprawą sondażu obywatelskiego tak zwanego. Wtedy po awanturze, która wybuchła, prysły nadzieje na to, że opozycji uda się dogadać i stworzyć wspólną listę. Była to jedna z takich dużych nadziei po stronie części przynajmniej elektoratu opozycyjnego. Platforma, a w ślad za nią Platforma mówiły, że jest to jeden z warunków zwycięstwa nad PiS-em, że to bardzo ułatwi sprawę. Tymczasem awantura, która wybuchła po publikacji tego sondażu obywatelskiego w Gazecie Wyborczej, pokazała, że opozycja jest skłócona, nieprzygotowana do połączenia i na razie o wspólnej liście możemy zapomnieć. A jeśli ona się w ogóle jakoś zmaterializuje, to tylko w takiej formule, że mniejsze partie będą uciekały przed progiem wyborczym pod skrzydła Platformy. I będzie to i tak źle wyglądało. Więc na razie mamy taki pewien defetyzm wśród wyborców opozycyjnych, co pokazują też sondaże, w których wyborcy raczej twierdzą, że PiS przedłuży władzę.
Ja tylko bym się wciął z tą wspólną listą i z tym sondażem. Tak jak ciebie słucham, to usłyszałem, że ten temat wspólnej listy załamał się za sprawą tego sondażu. A wydaje mi się tak naprawdę, że ten sondaż był bardziej ostatnią próbą wskrzeszenia trupa. I to po prostu nie wyglądało najlepiej, natomiast, że tak naprawdę ta wspólna lista umierała dłużej i wcześniej, a ten sondaż tylko postawił kropkę nad i.
Nie będę się kłócił. Druga sprawa, do której przywiązywałem zresztą trochę większą wagę, gdy ona się działa, a teraz wydaje mi się, że ona nie będzie już tak istotna. To była ta historia z Janem Pawłem II z reportażem TVN24 o tym, że Karol Wojtyła jako arcybiskup krakowski krył, tuszował przypadki pedofilii wśród duchownych w tej diecezji. Wydawało się przez moment, że to będzie temat, który poniesie PiS do zwycięstwa, pogrzebie opozycję. Pokazały się różne sondaże, które wykazały pewien wzrost poparcia dla PiS-u, były marsze papieskie, ale teraz z czasem okazało się, że ten temat jednak zgasnął. Nie wiem, czy to była interwencja Kościoła, czy to po prostu z jakichś wewnętrznych sondaży pisowskich wynikło, że to nie jest aż tak mocny temat, jak się na początku wydawało. No, w każdym razie mamy tego teraz znacznie mniej. Trzecia rzecz, która się wydarzyła, a może nawet raczej się nie wydarzyła, i to nie tylko w marcu, tylko nieco wcześniej, to jest ciężka zima i kryzys, który miał pogrążyć PiS. Kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny. Okazało się, że Polacy przy wsparciu jakimś rządowym kolejnych tarcz, których już nazw nie pamiętam, jakoś przetrwali zimę, jakoś udało się ten węgiel zagwarantować. Do żadnych dramatów nie doszło i to niewątpliwie pomogło PiS-owi na początku roku, na przełomie lutego-marca, wyjść z kłopotów.
Ja bym jeszcze wskazał jeszcze jedną rzecz, która się wydarzyła tuż przed marcem i mam wrażenie, że jest niedoceniona. To jest wizyta Joe Bidena i rocznica wojny. To znaczy mam poczucie, nie wiem czy się z tym zgadzasz, ale ja mam wrażenie, że to był dosyć duży temat i że to jest też coś, co zagrało na korzyść rządzących, na korzyść Andrzeja Dudy, na korzyść Mariusza Błaszczaka i że my to dopiero zobaczyliśmy w sondażach marcowych, ale że ten temat Jana Pawła II i ta kłótnia opozycyjna trochę przykryła dosyć istotne wydarzenie, ale też jakieś takie przypomnienie Polakom o tym roku wojny. Jakkolwiek się to brzmi o tych sukcesach, o tej atmosferze pomocy Ukraińcom, tym jakimś takim podniosłym wskrzeszeniu społeczeństwa obywatelskiego, które było trochę ponad podziałami politycznymi, więc że tutaj wydaje mi się, że jeszcze był ten wątek, który trochę przegapiliśmy, bo przykryły je wydarzenia, a ja mam poczucie, że on też był dosyć istotny i że tutaj ta, jeżeli była jakaś górka sondażowa, ale to swoją drogą o tym chętnie porozmawiał, czy ona była, to tutaj to też pomogło rządzącym.
Zgoda, no każda taka wizyta, każda taka rozmowa na najwyższym szczeblu z kimś z Zachodu, który tutaj przyjeżdża, pomaga trochę rządzącym w rozbrajaniu argumentu, że są osamotnieni, zmarginalizowani, że pozycja Polski pod ich rządami słabnie.
Dobrze, to jest to, co się wydarzyło i ja w ogóle dużo sobie myślałem, że ten czas, kiedy nie siedziałem z sobą i nie rozmawiałem, a wydaje mi się, że jest to coś, do czego będę wracał i będę ciebie namawiał, żebyśmy wracali w następnych rozmowach, to jest trochę podział na wydarzenia i na procesy. I mam wrażenie też, biorąc tą chwilę oddechu, i będąc w innym miejscu niż w pracy, że niekiedy przeszacowujemy znaczenie wydarzeń, a niedoszacowujemy znaczenia procesów. To powiedziawszy, chodzi mi o to, że i to trochę nawiązuje do tego węgla, o którym ty mówisz, to znaczy, że coś, co też po prostu się przełożyło na jakąś atmosferę marcową, to jest szerzej poprawa nastrojów i poczucie odbicia delikatnego gospodarki, wyjścia z tej górki inflacyjnej, to znaczy były te bardzo złe odczyty inflacyjne, ale takie też poczucie, że to jest ostatni tak zły odczyt, więc że ogólny proces, nie wiem na ile trwały, jest taki, że jest takie poczucie, że ta gospodarka i ta sytuacja bytowa Polaków nie jest tak zła, jak można było się spodziewać.
Że będzie lepiej.
Że będzie lepiej.
Chociaż teraz ta inflacja bazowa, która pobiła kolejny rekord w najnowszym odczycie, wskazuje na to, że nawet jeśli będzie lepiej, to nie będzie lepiej szybko i że nie wiem na ile Polacy są przywiązani do odczytów i danych ekonomicznych pokazywanych raz na miesiąc przez GUS, a na ile do tego, co widzą w portfelach. I tutaj zobaczymy, czy ten wzrost nastrojów będzie trwały. Być może to jest tylko jakiś jednorazowy czy dwumiesięczny przypływ dobrych humorów.
No dobrze, to teraz Wojtku, przeprowadziliśmy małe takie wykopki archeologiczne z pamięci z marca. Ale teraz chciałem to zderzyć z sondażami i powiedzieć, że trochę obok tego, co ty mówisz, to ja mam wrażenie, że ta zmiana twojej prognozy jednak wynika z czegoś tak naprawdę innego. To znaczy PiS bardzo mało urósł w marcu. W sensie średnia sondażowa PiS-owska urosła o 0,5 punktu procentowego, co umówmy się, może być tak samo dobrze błędem pomiaru. To, co się wydarzyło, to Koalicja Obywatelska straciła 2 punkty procentowe w średniej i rozumiem, że to są te kłótnie na opozycji, tu się z sobą zgadzam. Natomiast coś, o czym nie rozmawialiśmy, to jest, że Konfederacja urosła o prawie 2 punkty procentowe w średniej sondażowej i tak naprawdę to jest to, co zmieniło sentyment. To znaczy, to nie PiS się okazał tak silny, wbrew pozorom, wbrew wszystkiemu, wbrew Janowi Pawłowi II.
I Joe Bidenowi.
Tym bardziej Joe Bidenowi, tylko że to Konfederacja urosła i to jest to, co zmieniło nam krajobraz.
Powiem więcej, no jeszcze doszło do niespotykanej w ostatnich paru latach sytuacji, gdy jednocześnie spadały notowania Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050 Szymona Hołowni. Gdyby było tak, że spada poparcie dla Polski 2050, ale żywi się tym Donald Tusk, no to trudno, no taki los partii, że czasem tracą wyborców na rzecz innych, ale gdyby na tym korzystała Platforma, to opozycja jako całość by się nie musiała martwić. Natomiast tutaj jest tak, że dwie partie tracą, a zyskuje Konfederacja.
To prawda, aczkolwiek i znowu to jest trochę o zderzeniu realiów ze wspomnieniami. Ja miałem poczucie, że ten marzec był fatalny dla partii Szymona Hołowni, a jak patrzę na średnią sondażową różnicę między lutym a marcem, to ten spadek było 0,9%.
To, co jest groźniejsze dla tej partii, to to, że te spadki trwają od października mniej więcej i oni spadają z 12-13% w okolice 8%, a są sondaże, w których chyba zmienili około 7%. 5%, więc tutaj już próg wyborczy zagląda Hołowniowcom w oczy.
Czyli podsumowując, zmiana naszej prognozy i twoje poczucie z końca marca, że szanse na zmianę władzy, czyli na to, że PiS nie będzie tworzył lub współtworzył rządu po następnych wyborach, które spadły do 40%, w dużej mierze są wynikiem akurat w marcu słabości tak naprawdę Koalicji Obywatelskiej i szerzej opozycji oraz rośnięcia Konfederacji, a niekoniecznie wzmacniania się PiSu.
Zgadza się.
To teraz przejdźmy do 19 kwietnia. Jak to widzisz teraz?
No, najpierw takie małe zastrzeżenie. Te nasze prognozy wynikają z tego, jak patrzymy na sondaże, z tego, jak tworzymy naszą średnią sondażową, jak patrzymy na różne czynniki, które sprzyjają bądź nie sprzyjają partiom, więc to, że ten wskaźnik prawdopodobieństwa zmiany władzy faluje, jest no, trochę funkcją tego, jakie są sondaże, a nie jakąś bardzo jakościową i precyzyjną prognozą. No, tak po prostu wynikało z marcowych sondaży. Natomiast oprócz tego narzędzia mam jeszcze osobiste przekonania i intuicje, które są znacznie bardziej dynamiczne i falujące niż te comiesięczne prognozy w Polityce Insight. I o ile kilka miesięcy temu byłem przekonany, że opozycja jednak te wybory wygra w takim czy innym stosunku, ale wystarczającym, żeby stworzyć rząd. Później mi się to zmieniło na korzyść PiSu po tych wszystkich kłopotach opozycji, o których rozmawialiśmy. Teraz znowu przyznam się bez bicia, że nie wiem.
50-50.
50-50, a w zasadzie 40-40 i 20% sobie zostawiam na przyspieszone wybory, w razie gdyby Konfederacja nie zechciała wejść w koalicję z żadnym z ugrupowań i gdyby parła do przyspieszonych wyborów.
I z czego to wynika? Ta zmiana względem marca.
Ja się coraz bardziej otwieram w przekonaniu, że jest to wyścig dwóch bardzo słabych rywali, którzy mają bardzo różne słabości. PiS, jakkolwiek jego politycy przekonują, że są przygotowani do kampanii, pewni siebie i pełni nadziei na zwycięstwo, jest w bardzo złej formie. Ja widzę, że te konflikty, które tam istniały, istnieją nadal, nawet jeśli są trochę schowane. Jest brzemię afer, które niesie na swoich barkach Jarosław Kaczyński i jego ludzie. Gdziekolwiek spojrzymy, konflikty, afery, sytuacja gospodarcza, od której nie możemy uciekać, bo inflacja jednak uderza w portfele Polaków. To jest zmęczenie prawie 8-letnimi rządami. To jest oczywiste wypalenie się, znużenie władzą, brak energii, brak świeżych pomysłów. Tyle się mówi, że opozycja nie ma programu, ale PiS też nie przedstawił programu. Mateusz Morawiecki co chwila wychodzi z jakąś tarczą i te tarcze się mnożą jak króliki i prawdę mówiąc robią pewnie już coraz mniejsze wrażenie. Teraz mamy najnowszą tarczę dla rolników. PiS z trudem rozwiązuje problemy, które sam stworzył, do których sam dopuścił. Henryk Kowalczyk przypłacił dymisją swoje błędy, swój brak zdolności prognostycznych w kwestii kryzysu zbożowego. A Robert Telus pokazuje swoją nominacją i swoim awansem, że ta ławka kadrowa w PiS-ie jest bardzo krótka. Nie jest tak, że PiS jest w uderzeniu, w gazie, że jest świeży. Wręcz przeciwnie. Ja PiS-u w tak słabej formie nie widziałem od lat. PiS może się i ogarnął trochę komunikacyjnie, być może ten sztab pod kierownictwem europosła Poręby pracuje dość sprawnie, ale widać, że atmosfera wokół PiS-u, widać, że ta sytuacja zarówno wewnętrzna w Zjednoczonej Prawicy, jak i nastroje wśród jej wyborców są nieporównanie gorsze niż w 2019 czy 2015 roku, gdy niosła ich wiara w zwycięstwo. Więc te słabości PiS-u są oczywiste. Siłą PiS-u z kolei jest to, że oni się skleili jak żadna inna partia rządząca z państwem, jego instytucjami. Mają, nie wiem, 10-krotną przewagę zasobów nad opozycją. Nie wahają się z tego korzystać, czy to w formie badań poznawania opinii publicznej, czy to w formie pomocy od spółek Skarbu Państwa, poczynając od składek, które płacą prezesi tychże spółek na fundusz partyjny. Media publiczne oczywiście są tu bardzo ważnym elementem kształtowania i umacniania tej przewagi nad opozycją. Więc to są siły PiS-u, ale pamiętajmy też o ich słabościach.
Chciałem zatrzymać się i powtórzyć twoją metaforę, to znaczy tarcze mnożące się jak króliki. Ja mam jeszcze jeden wątek, o którym nie mówisz, który wydaje mi się bardzo istotny, i to jest zmęczenie wojną w Ukrainie, które jest bardzo widoczne, jak patrzymy na tą sprawę zboża i ogólnie problemów polskiej wsi. I to jest wątek, który się nie przebija w debacie publicznej, bo jest niewypowiedziany, bo nie spełnia warunków poprawności politycznej oraz nikt nie chce tego powiedzieć, bo i to jest jedna z niewielu pozytywnych i sympatycznych rzeczy, które się dzieją w polskiej polityce, to znaczy, że nikt nie chce otwarcie grać tematem ukraińskim w kampanii wyborczej i wykorzystywać Ukrainę do uderzania w siebie nawzajem. Pomoc dla Ukrainy, sytuacja na wschodzie i efekt z jednej strony kłopotów gospodarczych, a z drugiej strony efekt przyjęcia tak wielu uchodźców z Ukrainy w Polsce, w dużych miastach, jest czymś, co moim zdaniem też jest dużym kłopotem dla PiS-u, z czego PiS musi zdawać sobie sprawę, ale trochę nie wie, co z tym zrobić, bo to jest z jednej strony zboże, z drugiej strony nacisk na usługi publiczne, na ochronę zdrowia, na edukację i myślę, że na rynek pracy, na płace i myślę, że to jest coś, co jest niewypowiedziane, a co się przekłada na zmieniające się nastroje w Polsce. I tu prawdopodobnie dlatego też ta Konfederacja rośnie, o czym za długo nie rozmawialiśmy, się nie rozmawiamy teraz, ale też zostawiłbym to takie myślątko. Sprowadza się to do tego, że PiS z jednej strony ma bardzo dużo problemów, z drugiej strony jest w jakiejś takiej permanencji kryzysów, co też to zboże pokazało, bo z jednej strony naściągaliśmy bardzo dużo węgla, żeby poradzić sobie z kryzysem węglowym, co spowodowało, że teraz nie jesteśmy w stanie wywieźć tego zboża, bo mamy bardzo dużo węgla, którego nie wykorzystaliśmy. I to jest w ogóle rozmowa, którą chętnie bym sobie przeprowadził w najbliższym czasie o zarządzaniu kryzysowym PiS-u oraz o tym, jak się zarządza w sytuacji, kiedy każdy kryzys i zarządzanie danemu kryzysowi wywołuje kryzys kolejny. I mam poczucie, że PiS jest w takiej właśnie trochę matni kryzysów, które się mnożą i na siebie nakładają. Tak. Natomiast to, co jest imponujące, to jest, że dzięki tej maszynie kampanijnej, dzięki sprawności, dzięki temu, że mają za sobą ileś wygranych kampanii oraz nieskończone środki, to cały czas się utrzymują i nie tracą, choć nie zyskują. I utrzymują nadzieję i przekonanie w społeczeństwie cały czas, choć to jest jeszcze inny temat, ale cały czas jest poczucie w społeczeństwie, że PiS może, a nawet pewnie to wygra, choć moim zdaniem, jak się na to spojrzy obiektywnie i spojrzy się właśnie na procesy, a nawet też na wydarzenia.
No to oni nie mają prawa urosnąć do takiego poziomu, żeby mogli myśleć o samodzielnej większości. Tutaj zresztą bardzo ciekawy proces być może się zaczyna, a być może został zahamowany przez PiS tym panicznym ruchem w sprawie rolników i zboża, bo wydaje mi się, że jakkolwiek PiS był przez lata odporny na odpływ wyborców do jakiejś partii konkretnej, a był ewentualnie nieodporny na odpływ wyborców do partii nie wiem albo nie będę głosował, to ta historia ze zbożem pokazała, że być może istnieje jakieś przejście z obozu PiS-u do obozu Konfederacji, która na wsi stała się bardzo aktywna i mogła wykorzystać ten kryzys, podgrzewając nastroje antyukraińskie. I tutaj PiS, moim zdaniem, w panice próbował te drzwi do Konfederacji swoim wyborcom zamknąć.
Ja powiem więcej. Bo wydaje mi się, że sytuacja na wsi jest zła i będzie coraz gorsza. I nawet jeżeli uda się to z tej permanencji kryzysów zarządzić problem ze zbożem, to już coraz więcej się mówi o problemie z paszami i z drobiem, o mleku. W sensie, że to jest tak, że problemy polskiej wsi nie zamykają się w temacie zboża. Więc nawet jeżeli w jakimś stopniu uda się opanować sytuację zbożową, to nadejdą kolejne problemy na wsi. A Konfederacja tak naprawdę nawet nie ma twarzy, nie ma polityka, który by mówił do tych wyborców wiejskich. Znaczy, jeżeli tam dołączyłby do nich na przykład przykładowy Jan Krzysztof Ardanowski, czego się nie spodziewamy, nie wiemy, ale jeżeli tak by się wydarzyło, to może być kolejne dopalenie dla Konfederacji i olbrzymi problem, bo Konfederacja rośnie. Prawdopodobnie rośnie też na terenach wiejskich, niekoniecznie wśród rolników, ale na terenach wiejskich, a oni nawet, przynajmniej my tego zupełnie nie widzimy, nie zaczęli tam łowić. Więc to jest też pytanie, jaki jest potencjał wzrostowy Konfederacji, bo tak jak ja uważam, że przez ostatnie 3 miesiące, czy przez ostatnie, nie wiem, bardziej 1,5 miesiąca strasznie dużo mówiono i trochę za dużo i że przepompowano ten temat Konfederacji, to moim zdaniem temat Konfederacji dopiero się zacznie i że to jeszcze w ogóle nie jest to. W sensie, że bardzo się szeroko pojęty komentariat podniecił Konfederacją, a tak naprawdę ta Konfederacja dopiero urośnie za parę miesięcy i wtedy zobaczymy.
Ja rozmawiałem z jednym prawicowym politykiem szczebla lokalnego, powiedzmy, który jest bardzo zainteresowany wsią i który powiedział, że o ile takie byty jak PSL czy Agrounia nie mają szans na przygarnięcie wyborców wiejskich w jego przynajmniej regionie, o tyle Konfederacja, chociaż jej w ogóle nie widzi, nie ma żadnych tam struktur, wydarzeń, to samym swoim istnieniem przyciąga część mieszkańców wsi, część rolników głosujących wcześniej na PiS. Być może to jest przykład anegdotyczny, być może to dotyczy jakiegoś tylko okręgu wyborczego, ale pierwszy taki sygnał miałem.
Podsumowując tą część, przechodząc zgrabnie, mam nadzieję, do opozycji, ale wydaje mi się, że to jest jakiś taki dosyć dobry neksus, to ja bym podsumował to wszystko też słowem, które też bardzo się często przewija i przewijać się będzie, i to jest słowo sprawczość. To znaczy, te wszystkie problemy PiS-u sprowadzają się do tego, że PiS ma ewidentny problem wbrew wszystkiemu i wbrew tym wszystkim środkom, skrojeniu z państwem i dobrej kampanii i sprawności operacji politycznej, ma problem z pokazaniem sprawczości, bo tej sprawczości po prostu nie ma. To znaczy i w tych kwestiach związanych ze zbożem, fakt, że mają komisarza w tej Unii Europejskiej, w którego wszyscy też biją z lewa i z prawa, że są kolejne te problemy, cały czas ja mam poczucie, że ten PiS mówi, no chcielibyśmy, ale ktoś nam przeszkadza. No bardzo byśmy się starali, ale okoliczności są takie.
A w najlepszym przypadku, no udało nam się rozwiązać jakiś problem, do którego sami dopuściliśmy.
Znaczy tutaj ten element sprawczości, wydaje mi się, to są tak naprawdę te spadki tych obu partii, to znaczy tych głównych aktorów. PiS traci na tym, że nie jest w stanie rozwiązywać problemów. Platforma traci dlatego, że nie dowiozła jednej listy, o czym pewnie za chwilę powiesz. A jedyna partia, która rośnie, to jest partia, która nie musi spełniać kryterium sprawczości. I to jest ta premia za nowość, bo Konfederacja jeszcze nic nie musiała dowieść. Jedyne, co Konfederacja musi dowieść, to jest rosnące sondaże, co dowozi. W momencie, kiedy Konfederacja będzie za cokolwiek odpowiadała, no to wtedy włączy jej się kryterium sprawczości i się zaczną problemy. W tym momencie wystarczy, że Konfederacja głośno krzyczy i rośnie. Opowiedz o opozycji.
No był taki moment jeszcze, jak ty tutaj byłeś na samym końcu roku, że Koalicja Obywatelska przebiła ten sufit swój 30-procentowy i wydawało się, że ten PiS jest już w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku. Po czym minęły 3-4 miesiące i Platforma straciła kilka punktów procentowych. I dlaczego tak się stało? To wcale nie jest tak, że jest to jasne nawet dla polityków Platformy. Spotkałem się z różnymi wyjaśnieniami, które się nie kłócą. Jedno to jest to, że Platforma bardzo rozgrzała nadzieję na to, że PiS zacznie spadać, zacznie tracić w sondażach po zimie przez kryzys energetyczny, kryzys węglowy. Tak się nie stało. Te nadzieje uszły. Ten elektorat Platformy był niesłychanie zmobilizowany pod koniec roku właśnie tymi wszystkimi opowieściami, że ta władza jest już w zasięgu ręki, że trzeba tylko chwilę poczekać. I ja już wtedy rozmawiałem z kimś, kto się zajmuje badaniami po stronie pisowskiej i on mi pokazywał te wyniki i mówił, że elektorat Platformy jest bardziej zmobilizowany niż elektorat PiSu na tamtym etapie. I że nie da się utrzymywać takiego poziomu mobilizacji przez cały czas. Więc teraz nastąpiło w myśl tej teorii rozprężenie wśród wyborców Platformy. Druga hipoteza, dlaczego Platforma traci, jest jakoś z tym być może związana, ale tu chodzi o sprawy wewnętrzne opozycyjne, czyli o porażkę pomysłu wspólnej listy. Ten pomysł, zdaje się, nigdy nie był pomysłem politycznym, planem politycznym. Był pewną opowieścią snutą przez polityków Platformy, głównie Donalda Tuska, ale również bardzo żywo obecną w wielu mediach wśród tych najbardziej hardkorowych wyborców Platformy. To się łączyło z taką drugą opowieścią, że jest ten straszny dąd i jak nie będziemy zjednoczeni, to przegramy, bo ordynacja będzie sprzyjała PiS-owi. No i tak jak na początku mówiliśmy, to się załamało tak ostatecznie wraz z publikacją tego sondażu obywatelskiego, który ujawnił wielką niechęć do siebie wśród liderów opozycji. Donald Tusk tam zaczął straszyć mniejsze partie, że nie przekroczą progu. Była to spektakularna katastrofa. Być może też ta sprawa z Janem Pawłem II mogła mieć jakiś drobny wpływ na sondaże Platformy, chociaż tutaj Donald Tusk starał się tego tematu unikać i nie wiem, czy PiS-owi udało się tak połączyć dla opinii publicznej Platformę z TVN-em w tej sprawie.
Nawet teraz w poniedziałek na tym spotkaniu Donald Tusk, wydaje mi się, że albo cytował Jana Pawła II, albo nawiązywał do Jana Pawła II, więc jakby Donald Tusk cały czas też mówi coś o wsztyczku, jeżeli dobrze pamiętam, więc cały czas...
Uciekał od robaków i papieża. Więc ja bym do tego chyba nie przywiązywał jakoś bardzo dużej wagi, ale pewnie Platformie to też nie pomagało. Dla mnie, prawdę mówiąc, ciekawsze jest, dlaczego Platforma nie może przebić tego sufitu 30%, a nie dlaczego teraz akurat spadła na te 26%, powiedzmy.
To ja ci mogę się wtrącić. Znaczy dla mnie akurat jest dosyć jasne, dlaczego nie może przebić. To znaczy, wydaje mi się, że bez nowych pomysłów, nowej twarzy, nowej energii nie da się zyskać nowych wyborców. To jest tak bardzo proste. W sensie, że my tak naprawdę cały czas od 6 miesięcy, jeżeli nie dłużej, widzimy trochę ten sam obrazek i tę samą opowieść tego samego człowieka, który mówi de facto to samo. Zmieniają się tematy, zmienia się tło, zmieniają się pytający, ale vibe i atmosfera jest cały czas taka sama. I jakkolwiek mam wrażenie, że to działa i że jest przekonanie też w sztabie i w okolicach wiejskiej, że to jest świetne narzędzie do robienia kampanii. Donald Tusk na spotkaniach w Białej Podlaskiej, który stoi pod biało-czerwoną flagą, punktuje PiS i przyjmuje pytania od zwykłych Polaków.
I daje im się zapraszać i następnego dnia już u nich jest.
I tak dalej, takie jajecznice. To wszystko świetnie, natomiast to nie jest coś, co przyniesie dodatkowe punkty procentowe i bez nowych pomysłów, nowych twarzy, nowej energii, tego sufitu się nie da przebić po prostu. W sensie to dla mnie jest tak zwany no-brainer.
Ja mam tak, mówiłem o tym w jednym z podcastów poprzednich, że partie potrzebują jakiegoś mitu do tego, żeby wygrywać wybory albo osiągać wyniki potencjalnie najlepsze w ramach tej niszy, w jakiej się poruszają. I wydaje mi się, że Platforma tego mitu w tym momencie nie ma, że nie umie opowiedzieć, po co dokładnie jest. Czy chodzi jej o restaurację lat 2007-2015, czy to ma być po prostu powrót do tamtych czasów, do tej zielonej wyspy, do polityki miłości, do ciepłej wody w kranie z tym samym Donaldem Tuskiem, czy też ma być to coś zupełnie nowego, Donald Tusk odnowiony po powrocie z Brukseli i Donald Tusk inny, Donald Tusk budzący zaufanie, Donald Tusk rozliczający się również nie tylko z PiS-em, ale z dorobkiem swoich rządów. Tego jest bardzo mało. Znaczy, lider Platformy przyznaje na przykład, że popełnił błąd, podnosząc wiek emerytalny, nie konsultując tego z Polakami, nie stawiając na rozwiązanie dobrowolne, ale tego jest bardzo mało, tego wątku. Więc oferta nabicia na pal co 10. pisowca, jakkolwiek atrakcyjna dla wielu wyborców, nie jest ofertą wystarczającą dla wszystkich. I to jest tak, że Platforma na pytanie, dlaczego chce wygrać wybory, odpowiada w zasadzie dlatego, że chcemy wygrać wybory, dlatego, że chcemy przejąć władzę i rozliczyć PiS. A tymczasem wydawałoby się, że przejęcie władzy jest środkiem do jakiegoś celu i nawet rozliczenie PiS-owców jest środkiem do jakiegoś celu, a celem powinna być jakaś poprawa losu, mówiąc patetycznie, Polaków. To znaczy, jeśli dla Polaków istotne są na przykład sprawy usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, nie chodzi nawet o praworządność, która jest bardzo ważna, ale nie jest ewidentnie ważna dla wielu wyborców, ale o to, żeby sprawy w sądach toczyły się szybciej. Jeśli dla Polaków jest ważne, żeby ochrona zdrowia funkcjonowała lepiej niż funkcjonuje, żeby skrócić kolejki do lekarzy, jeśli istotne są problemy klimatyczne, no można to mnożyć i mnożyć. I tutaj Platforma zamiast mieć jakąś opowieść taką całościową, zgrabną o tym, jakiej Polski chce, to ma opowieść o rozliczaniu PiS-u, przywracaniu praworządności, naprawianiu relacji z Unią Europejską oraz jakieś takie meteory, co pewien czas fruwają, spadają z nieba w postaci babciowego kredytu dla młodych, które się nie układają w żadną szerszą opowieść. Moim zdaniem przynajmniej i są spoza takiego DNA tuskowego, nie bardzo wiadomo, jak je odczytać, jak je dopasować do innych elementów programowych, które Tusk od czasu do czasu pokazuje. Nie układa się to w całość. A do tego rzuca się w oczy samotność lidera i to, że to na jego barkach cała ta kampania, przynajmniej do wystąpienia z Rafałem Trzaskowskim, się opierała.
To jest trochę tak, że jak człowiek przeczyta książkę, to chce się pochwalić, że ją przeczytał i opowiedzieć wszystkim, co w niej wyczytał. Więc ja teraz na tym swoim urlopie przeczytałem już nie nową książkę Rafała Matei, Wyjście awaryjne. I pośród paru ciekawych tez, które tam się nie zestarzały, jest taka poniekąd oczywista, że jednak koniec końców w tej naszej polaryzacji, na tej naszej scenie politycznej, to PiS jest tezą, a Platforma jest antytezą, Kaczyński jest tezą, a Tusk jest antytezą i że wygrał w 2007 na kontrze do tego, co robił PiS. I czy to nie jest tak, że w tej sytuacji ta antyteza wystarczy w sytuacji, w której zmienia się wiatr i poparcie w kraju. To znaczy w sytuacji, w której mnożą się problemy i PiS przestaje być sprawczy, i PiS przestaje działać, to, że ta antyteza jest odpowiedzią na to. Oczywiście łatwiej jest wygrywać, łatwiej jest prowadzić kampanię ofensywną i łatwiej jest sprzedawać to wszystko, jeżeli ma się ten swój mit, jeżeli ma się tą swoją opowieść, jeżeli ma się pozytywną opowieść, a cały czas ja mam poczucie, że my funkcjonujemy w świecie, w którym jest PiS i antyPiS, a nie platforma i antyplatforma. I że to tak jest i ja chyba nie do końca spodziewam się, żeby to się miało zmienić przez najbliższe 6 miesięcy, natomiast b, nie jestem przekonany, czy to oznacza, że koniec końców PiS to wygra.
Moim zdaniem to się nie może zmienić, bo zmiana tego paradygmatu, o którym mówiłem, wymagałaby od samego Tuska, prawdę mówiąc, redefinicji samego siebie i krytycznego podejścia do również własnego dorobku. I nie wiem, czy jest jakaś siła, która mogłaby Tuska do tego skłonić. I w związku z tym nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Natomiast tu bym przeszedł już do pozostałych partii opozycyjnych. Tak naprawdę moim zdaniem warunkiem zwycięstwa opozycji nad obozem prawicowym jest po pierwsze powrót Platformy do notowań w okolicach 30%, po drugie powodzenie projektu PSL Polska 2050 i to powodzenie takie na poziomie wyraźnie powyżej 10%, znaczy w idealnym świecie byłoby to pewnie 15%, bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o lewicę, to wszystko już wiemy, nie oczekiwałbym tutaj żadnych zaskoczeń, czy to będzie 9,5%, czy to będzie 10%, czy 10,5%. Trochę jest to wszystko jedno. To jest parę mandatów w te czy we w te, pewnie bardzo istotnych, ale strategicznie moim zdaniem znacznie istotniejsze jest to, co się wydarzy na styku hołowniowców i ludowców. Czy się uda ten sojusz zawrzeć, a jeśli się uda, to czy on zagra jakoś w sondażach i czy dowiezie to na 100% poparcie oraz czy Platforma wróci w okolice 30% progu.
Dobrze, Wojtku. Pogadaliśmy, dawno sobie nie rozmawialiśmy, mieliśmy okazję, żeby przejść przez ileś przemyśleń, które powstawały przynajmniej w mojej głowie przez ostatni czas. Chciałem jeszcze na koniec ciebie poprosić o szybką, luźną prognozę tego, co się wydarzy w najbliższym czasie. Ja mogę zacząć. Mam wrażenie, że tak jak marzec był dobry dla PiS-u, ale nie pozwolił PiS-owi urosnąć. Natomiast spowodował spadki gdzie indziej i pozwolił rosnąć Konfederacji, to mam wrażenie, że kwiecień jednak będzie miesiącem sondażowo. Nie wiem, czy to się wszystko złapie, może to będzie druga połowa kwietnia, początek maja, ale jednak to będzie miesiąc, w którym opozycji będzie się wiodło trochę lepiej, a PiS-owi trochę gorzej. Myślę, że to zboże jednak ten PiS zaboli. To nie będą wielkie spadki, ale będą powodowały, że będzie trochę gorzej niż jest teraz. Koalicja myślę, że dostanie lekkiego dopalenia z racji na włączenie się Rafała Trzaskowskiego, pokazanie się Trzaskowskiego i tak dalej. I myślę, że w przeciągu miesiąca znowu zmieni nam się atmosfera. Pojawi się poczucie, że jednak opozycja może to wygrać, nastąpi pewna korekta, co nie oznacza, że za ten miesiąc my będziemy mogli z dużą dozą pewności powiedzieć, że tak się wydarzy, bo za dwa miesiące znowu to się może kolejny raz odwrócić. Natomiast ja bym się spodziewał, że w tej naszej sinusoidzie po tym spadku marcowym idzie lekka korekta in plus kwietniowa. Jak to widzisz, jak to czujesz?
Bardzo podobnie. Tutaj mikro uwaga. Ciekawe, co się stanie, jeśli sondaże rzeczywiście pokażą zwyżkę notowań Koalicji Obywatelskiej, a wszyscy zaczną to wiązać z obecnością Rafała Trzaskowskiego, jak to wpłynie na atmosferę wewnątrz Platformy i czy nie zaczną się głosy, że to Rafał Trzaskowski...
Myślę, że nie. W sensie, znaczy na pewno zaczną się takie głosy i na pewno TVP Info i wiceminister Poboży będzie bardzo mocno cisnął tą tezę w mediach społecznościowych, natomiast mam wrażenie, że to jest już ten moment, kiedy rzeczywiście w Koalicji Obywatelskiej zapadła decyzja wszystkie ręce na pokład i jakkolwiek będzie to generowało dużo napięć wewnętrznych i takiej niekoniecznie świetnej atmosfery, to że ta atmosfera nie wyjdzie poza zamknięte gabinety, bo jednak jest tak, że każda zwyżka sondażowa będzie dawała dobrą energię bardziej niż
tak, dobrą. Tak, tylko ja uważam, że Rafał Trzaskowski powinien się tak na maksa albo prawie na maksa włączyć w tę kampanię, żeby być rzeczywiście zauważonym. Nie może to być jedno spotkanie w rytmie comiesięcznym, powiedzmy, bo to nie będzie miało większego znaczenia dla kampanii. Ale nie, poza tym w zasadzie się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Ja nie widzę przestrzeni na to, żeby PiS mógł rosnąć, chyba że wymyślą coś, nie wiem, kwadraturę koła i ją ogłoszą na jakimś partyjnym zjeździe. Za dużo jest tam paniki, za dużo tam jest konfliktów, afer, żeby to mogło, nawet podlewane przez te wszystkie zasoby, które mają, żeby to rosło. I spodziewam się, że Koalicja Obywatelska ten etap największych spadków ma za sobą. Tam nie ma już chyba dokąd uciekać ci wyborcy i myślę, że ten efekt objazdu Polski przez tych setek spotkań, tysięcy być może spotkań posłów w końcu jakiś będzie. Też nie spodziewam się wielkich wzrostów po tej stronie, ale sądzę, że ten kryzys najgorszy powoli się dla Koalicji Obywatelskiej kończy. Nie spodziewam się wreszcie, żeby Konfederacja spadła z tej fali. Myślę, że należy się przyzwyczaić do tego, że ona ma te około 10 co najmniej procent w sondażach. Bardzo jestem ciekaw, co się wydarzy na linii Polska 2050 Szymon Hołownia. Od czasu do czasu politycy, z którymi rozmawiam, rzucają taką tezę, że PSL już urósł na tyle, że nie jest zainteresowany sojuszem ze słabnącym partnerem. Byłaby to fatalna wiadomość dla opozycji. Zobaczymy, w kwietniu ma się wszystko okazać.
Przy czym ja też w to nie wierzę, w sensie, jeżeli tak jest, a jeżeli PSL-owcy są politykami myślącymi, to jest raczej spin niż rzeczywistość, bo jeżeli oni urośli dlatego, że ludzie uwierzyli, że wejdą do Sejmu, bo się połączą z Hołownią, no to jeżeli się nie połączą z Hołownią, to dosyć szybko wrócą do punktu wyjścia i będzie wszystkim bardzo przykro. Więc myślę, że są na tyle jednak rozsądni, że wiedzą, że...
No toczą brutalne negocjacje po prostu.
Dokładnie tak. Dobrze, Wojtku, myślę, że moglibyśmy jeszcze poddywagować, ale chyba to nie ma już sensu. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy ponownie porozmawiać i dziękuję za ten czas, kiedy mnie tu nie było, a wy, i tu też szczególne podziękowania dla Ryszarda Łuczyna, który prowadził te rozmowy. Moim zdaniem robił to bardzo dobrze i naprawdę miałem poczucie, że nie dość, że mnie nie brakuje, to że mam ciekawe i sympatyczne źródło informacji na temat tego, co się dzieje w polskiej polityce. Więc jeszcze raz podziękowania dla ciebie, Ryszarda, Joanny Sawickiej, Kasera Kurzelewskiego i wszystkich innych, którzy występowali w Nasłuchu w ostatnich miesiącach. A teraz jedziemy dalej.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.